Bardzo proszę, spłyńcie proszę do nabrzeży. Tutaj na tym kajaczku też proszę, spłyńcie do nabrzeża, prawe, lewe. Jesteście w torze, tutaj się odbywają zawody smoczych łodzi.
Dobry wieczór, Anna Rębas. Dzisiejszą audycję zaczniemy od zawodów, które miałam okazję obserwować w ubiegły piątek na Motławie. Wyścig smoczych łodzi, gdzie rywalizowały ze sobą cztery instytucje kultury, wydał mi się ciekawą propozycją na piątkowe słoneczne popołudnie. Nad Motławą pojawiłam się, gdy konkurencje już trwały, a kolejna drużyna szykowała się do startu. Były cztery drużyny: Narodowe Muzeum Morskie, Muzeum Archeologiczne, Muzeum Marynarki Wojennej i Błyskawica i Muzeum Narodowe w Gdańsku. Zapraszam zatem nad Motławę.
Wygląda, że daliśmy im fory. Znaczy Muzeum Archeologiczne dało fory Muzeum Morskiemu. Ustaliliśmy to wcześniej, więc chyba tak, dotrzymujemy słowa. Archeo!
Ale Muzeum Morskie tam ćwiczą przecież oni w tym klubie, także z nimi nie mamy szans w ogóle. Żadne chyba muzeum nie ma z nimi szans. Z jednej strony jest to niesprawiedliwe.
Dajemy im po prostu wygrać, już taka nasza tradycja, mamy umowę i po prostu taki jest układ, no nie oszukujmy się.
Wszystko było ustalone przed, prawda?
No jakby to było, że organizator przegrywa, no ludzie.
Ale tutaj widzę, że pan z poświęceniem, koszulka cała mokra.
No troszeczkę byli przed nami, ale trzeba przyznać, jeżeli chodzi o takie techniczne kwestie, to troszkę nas zaczęło bujać. Mieliśmy słabo wyważoną łódkę i też później to były tego konsekwencje, że utraciliśmy ten dystans, ale staraliśmy się później na samym końcu jeszcze podciągnąć. No było jak było. Jesteśmy dobrej myśli, może o trzecie miejsce będzie lepiej.
Czyli to jest ważne, ten balast, tak? Żeby nie bujało.
Jak najbardziej.
Ciężko było?
No pewnie, przecież ta walka o życie była.
Widać było, jakby no, walczyliście jak lwy, to po prostu niektórzy aż do wody wpadali.
No to się tak może wydawać, że to są nieznaczne różnice, ale każdy metr to jest krew, pot i łzy wywalczone, no wyszarpane po prostu.
Ale wy ponoć więcej treningów mieliście i macie bliżej do tych smoczych łodzi. Tak mi tutaj archeologiczne powiedziało, że jak zwykle no, coś zaważyło innego niż technika.
No cóż, no złej baletnicy przeszkadza rąbek u spódnicy, no bardzo mi przykro, no, że my jesteśmy najlepsi.
Zrobimy finał A, czyli zapraszam do łódeczek Narodowe Muzeum Morskie i Muzeum Archeologiczne, po to, by tamte dwie załogi mogły leciutko odpocząć, tak?
W tej chwili trwa rozgrzewka, co jest bardzo ważne i to jest wyjątkowo ważne, ponieważ tutaj pracujemy górną partią ciała. Muszą być, wszystko musi być rozluźnione, elastyczne. Najważniejsze w tym płynięciu jest skręt, skręt tułowia. Dół mamy usztywniony, zapieramy się nogami, cała góra pracuje. I skrętem górnej partii zarzucamy wiosło. Także wszystko tutaj musi być elastyczne, pracujące po to, żeby móc się pochylić, a pochylenie jest praktycznie takie, że brodą, no to już jest lekka przesada, ale powinniśmy dotknąć kolana. Więc można sobie wyobrazić, co to jest za pochylenie.
Pan od ilu lat bierze udział w tych wyścigach?
Czwarty rok.
I zawsze muzeum jest w czołówce?
Odkąd pracuję, tak.
Czyli wygrywacie?
Wygrywamy, ale to nie jest moja zasługa. Generalnie zawsze wygrywaliśmy, ale tak jak mówię, to wynika z tego, że jesteśmy świetnie zlokalizowani. To jest jedna wyspa, wyspa muzeum, wyspa klub i to mamy po prostu pod nosem. Także mamy ułatwione warunki zdecydowanie.
Czyli Narodowe Muzeum Morskie świetnie położone, w związku z tym szybszy i łatwiejszy dostęp do tych łodzi, bo łodzie znajdują się na końcu Ołowianki.
Na końcu wyspy w klubie MRKS-u, tam mamy łódki, także trenerów i trenujemy.
A wyścigi z smoczymi łodziami, albo inaczej, ta dyscyplina, nie wiem, pływania z smoczymi łodziami, to jest popularna dyscyplina w może Polsce, może Gdańsku? Jak pan widzi to?
Nie wiem jak w Polsce, w Gdańsku z roku na rok, poza tym obecnym z racji pogody, ale to też widać w ogóle ruch na wodzie i kajaków, i Kanadyjczykarzy, także ruch jest zmożony i to można zaobserwować. Natomiast jeżeli chodzi o smocze łodzie, no to jest sport uniwersytecki, generalnie na zachodzie.
No pamiętamy te słynne osady Cambridge i Oxford.
Dokładnie.
Wszyscy mamy w pamięci te wszystkie filmy, na których studenci tych uczelni się ścigają. U was w Gdańsku na razie ścigają się pracownicy instytucji kulturalnych. Być może za rok pościgają się media, być może inne firmy też odnajdą w tym jakieś budowanie swojego logotypu firmy. To jest dobry pomysł na wypromowanie też tego właśnie sportu, chyba troszeczkę nie tyle zapomnianego, ile nie tak mocno rozreklamowanego.
Ja myślę, że to w każdej aktywności mówi się o tym jakby powrocie do wody. I chociażby to spacerowanie, tak, i zapraszanie mieszkańców Gdańska, żeby przychodzili, spacerowali w kierunku II wojny światowej, drugą wojnę, i trwa tu intensywna zabudowa. Więc ja myślę, że na każdym polu ta aktywność związana z wodą jest coraz bardziej zauważalna.
Słucham się tych z przodu, nadają rytm, naganiam, żeby szybciej wiosowali, względnie, żeby mocniej było.
Zazwyczaj siła, moc, nie wiem, długie.
Takie krzyki, tak?
Tak, tak.
I oni wiedzą, o co chodzi?
Wiedzą, o co chodzi, wszystko trzeba.
Czyli mają się słuchać bębniarki.
Tak.
Bębniarka, bardzo ważna funkcja. Dobrze przygotowani?
Myślę, że bardzo dobrze przygotowani.
A gdzie oni teraz idą?
Oni teraz chyba się szykują do startu.
Już?
Pomału, tak.
Już teraz. Tak. Ja z nimi mam pójść tam, wsiąść do łódki?
I bardzo dobra załoga, myślę, że pokażą, co potrafią dzisiaj.
Panie Mariuszu, to od pana dużo zależy, tak?
Nie, ode mnie zależy tylko to, żebym płynął prosto.
Który to już raz pan bierze udział?
Ojejciu. Nie liczę, chyba od początku.
To trudno sterować jest podczas takiego wyścigu?
Zależy od sprawy. Jeżeli ktoś dużo steruje, to żaden problem. Jeżeli ktoś jest początkującym sternikiem, no to niestety może być troszkę trudno wysterować taką ciężką łódkę.
Wygracie?
Na pewno.
Za rok dziennikarze szykują się do jubileuszowego wyścigu smoczych łodzi na Motławie. Będzie się działo, bo redakcje już się zapisują. Zatem w maju zobaczycie państwo w smoczych łodziach dziennikarzy.
Na drodze złe, niezwyczajne i na najwyższe z progu. Dostaliśmy w dłonie balladę i pachnie jak owoc z głogu. I będzie przebiegać muzyka, czy ty wiesz, jak to dużo po dniu. I w wierszu nam będzie rozkwitać ballada poza chmur. I będzie przebiegać muzyka, czy ty wiesz, jak to dużo po dniu. I w wierszu nam będzie rozkwitać ballada.
A podobne emocje towarzyszyły żeglarzom w Gdyni, którzy wzięli udział w kilku wyścigach w ramach żeglarskiego pucharu Trójmiasta Ergo Hestia. To pierwsze tak duże regaty w sezonie, zatem najbardziej cieszy liczba zgłoszonych załóg, podkreślał Bogusław Witkowski, prezes Pomorskiego i wiceprezes do spraw morskich Polskiego Związku Żeglarskiego. Po raz kolejny przekonaliśmy się, że Zatoka Gdańska to wyśmienity akwen regatowy, czego najlepszym dowodem jest przyznanie miastu Gdańsk roli gospodarza Mistrzostw Europy ORC. Ceremonia dekoracji zwycięzców odbyła się w gdyńskiej marinie. W klasie ORC triumfowała załoga jachtu Neoprofil z kapitanem Piotrem Adamowiczem na czele i członkiem Akademickiego Klubu Morskiego. W ręce tej samej załogi trafiła również nagroda specjalna, wyjątkowe trofeum, żeglarski puchar Trójmiasta. Piotr Adamowicz, kapitan najlepszej jednostki, wydawał się nieco zaskoczony tymi nagrodami.
Zaskoczenie wielkie, dlatego że na tablicy wyników nie było. Przeliczeń nie było, nie można było sprawdzić.
A my tutaj sobie wcześniej tak rozmawialiśmy luźno, choć luźno. Pan sugerował, że tak może być, ale nie aż tak dobrze.
No nie spodziewałem się tego. Wiedziałem, że dzisiejszy wyścig wygraliśmy, ale wczorajszy trzeci nam trochę nie poszedł. Zresztą prawa przeliczeń. Zła powiedzmy taktyka halsówki. Natomiast dzisiaj byłem pewny, że wygraliśmy wyścig i nie spodziewałem się, że wczorajszy lider zostanie przeliczony przez jeszcze dwa jachty, bo tak musiało być. Niestety wyników nie ma i to nie mogę nic więcej powiedzieć na ten temat. Ale zaskoczenie jest wielkie.
Ale to podwójny puchar.
W zeszłym roku też powinienem go wygrać, ale rozdzielali go w klasie Open, co jest niesprawiedliwe. Teraz jest sprawiedliwość.
To świadczy o jednej fakcie, że żeglarstwo to jest sport dla wszystkich w każdym wieku, ale z drugiej strony, że się liczy umiejętności. Nie liczy się pieniądz, potężna łódka, 50 osób na pokładzie, mówiąc przenośni, tylko doświadczenie, rutyna i oczywiście pewne umiejętności, znajomości Zatoki Gdańskiej, która ma swoje takie miejsca, gdzie wiatr jest, albo tego wiatru nie ma. Jeżeli tego się wie i na tym się spędziło wiele lat tego żeglowania i tych regat, nie wiem już, ile ty możesz mieć tam na liczniku.
43 lata po Zatoce Gdańskiej, rok w rok, bez przerwy, ponad 20 imprez rocznie.
No to musiał być ten żeglarski puchar Trójmiasta.
74 roku.
W pana ręce.
To w tym momencie im bardziej są zmienne warunki, to tym bardziej wtedy się przydaje znajomość każdej akwenu. Dosłownie akwenu mili. Także ale tutaj jeszcze raz gratulacje za te regaty. Z roku na rok jest coraz więcej żeglarzy spoza Pomorza. Przyjeżdżają, startują, cieszą się, poznają. Między innymi tutaj na brązowym miejscu w klasie w KWR-ze była załoga, która była na konferencji bezpieczeństwa, którą robiliśmy w marcu w Gdyni. Dowiedziała się o tej imprezie i dzisiaj przyjechała i zdobyła brązowe medale.
A to cieszy.
I przepokonała swoje te 600 kilometrów.
Z południa jeszcze byli tu. Z Lublina byli, z Chojnic.
To się nazywa Puchar Trójmiasta, ale nie ma być to zabawa własnego podwórka. To ma być zabawa dla jak najszerszego grona żeglarzy.
To chyba cieszy,
to jest najważniejsze.
Michał Korneszczuk, członek załogi jachtu Goodspeed. Było to pewne wyzwanie, bo w pewnym momencie faktycznie wiatr bardzo przycichł i zyskali ci, którzy byli z dobrej strony, tam gdzie ten nowy wiatr przyszedł. Nam się to niestety nie udało. Myśmy troszeczkę dużo więcej stracili, bo byliśmy po złej stronie. Także trzeba było być czujnym, żeby wyczytać ten wiatr, gdzie on się znajdował na wodzie. Ja płynąłem z skipperem Łukaszem Trzcińskim na jachcie Goodspeed. Po wczorajszym dniu prowadziliśmy dosyć pewnie naszą klasyfikację, a jeszcze nie znam pełnych wyników po dzisiejszym. No dzisiaj trochę gorzej nam poszło. To są pierwsze regaty cyklu Bałtyku, Pucharu Bałtyku Południowego, ale nam się udało już być w Niemczech na regatach i na dużym treningu. Także już to są następne regaty nasze w tym sezonie.
A jak przygotowania do żeglarskiego Euro?
Super, ponad 90 jachtów na liście startowej, a nasza załoga trenuje i startuje, także mam nadzieję, że będzie dobrze.
Przypomnijmy, kiedy start?
24 lipca. Dużo krajów ościennych się szykuje na to. No de facto będą łódki z wszystkich krajów nadbałtyckich i poza, bo będą też łódki norweskie. Też włoska jednostka widziałam i izraelska nawet.
A za chwilę zajrzymy na trójmiejskie plaże.
I będzie przebiegać muzyka, czy ty wiesz, jak to dużo po dniu? I w wierszu nam będzie rozkwitać ballada poza chmur. I będzie przebiegać muzyka, czy ty wiesz, jak to dużo po dniu? W wierszu nam będzie rozkwitać ballada. A kiedy będziemy odchodzić hen do krainy łowów, błękitne się niebo otworzy i spadnie jak owoc głogu. I będzie przebiegać muzyka, czy ty wiesz, jak to dużo po dniu? I w wierszu nam będzie rozkwitać ballada poza chmur. I będzie przebiegać muzyka, czy ty wiesz, jak to dużo po dniu? I w wierszu nam będzie rozkwitać ballada.
A rekrutacja ratowników na kolejny sezon. Gdyńskie Centrum Sportu przygotuje 4 kąpieliska morskie. Gdynia Śródmieście, Rydłowo, Orłowo, Babie Doły. Na kąpieliskach będzie pracować prawie 40 ratowników. W Sopocie za bezpieczeństwo kąpieliska odpowiadać będą przedstawiciele WOPR-u i około 40 ratowników w lipcu i sierpniu. Do tego doliczyć należy ratowników pracujących na jednostkach pływających i dyspozytorów Centrum Koordynacji Ratownictwa Wodnego. Na gdańskich plażach wyznaczonych jest łącznie 8 miejsc strzeżonych, na których codziennie będzie około 75-80 ratowników wodnych zatrudnianych przez Gdański Ośrodek Sportu. W minionym sezonie przeprowadzili oni ponad 30 udanych interwencji w wodzie, a z kierownikiem kąpielisk i obiektów nadmorskich w Gdańskim Ośrodku Sportu rozmawiał Sebastian Kwiatkowski.
Piękna pogoda. Czy to oznacza, że już ratownicy na kąpieliskach są, pracują?
Jeszcze nie. Zaczynamy kąpieliska, otwieramy 23 czerwca. Natomiast na tą chwilę ratownicy czuwają nad bezpieczeństwem, pełnią dyżury takie całodobowe, więc gdyby była potrzeba udzielenia pomocy, to można dzwonić na numer alarmowy 601-100-100 i ratownicy dostaną informację, że jakąś tam interwencję trzeba podjąć. Natomiast kąpieliska, gdzie już będą czynne od 23 czerwca.
Jak będzie wyglądało to w tym roku w odróżnieniu do roku ubiegłego? Jaką taktykę stosuje miasto Gdańsk? Rozpisuje przetarg i zaprasza oferentów, firmy, które świadczą usługi z zakresu ratownictwa, czy też we własnym zakresie temat załatwia?
My zatrudniamy ratowników sami, czyli mają ratownicy bezpośrednie umowy z miastem. Gdańsk to są umowy o pracę, także jest to, można powiedzieć, pewien ewenement, jeżeli chodzi o zatrudnienie na okres sezonu letniego. To są umowy o pracę na czas nieokreślony. No i ratownicy dzięki temu mogą korzystać, że tak powiem, z licznych przywilejów wynikających z kodeksu pracy. No chociażby korzystać z urlopów, nie pracują codziennie, mają też dni wolne, przerwy. W przypadku, jeżeli chcą pracować więcej, zarobić więcej, mogą korzystać z nadgodzin, a nawet jeżeli się coś złego przytrafi, to oczywiście mogą pójść na zwolnienie, na przykład lekarskie.
Ilu ratowników, na jaki okres i w jakiej formule potrzebujecie? Jaki to jest fragment plaż, które będą strzeżone, w jakich godzinach?
My w tym roku mamy 8 lokalizacji, od Wyspy Sobieszewskiej aż po granicę miasta Gdańska z Sopotem. Także to jest 1500 metrów linii brzegowej strzeżonej, 15 stanowisk. Łącznie planujemy zatrudnić samych ratowników wodnych około 120 osób. No wiadomo, oni będą się rotować, czyli nie zawsze będzie tyle każdego dnia, tylko gdzieś tam jakaś mniej więcej liczba oscylująca około połowy, czyli no 65 osób, myślę, że każdego dnia będzie strzegło bezpieczeństwa plażowiczów.
W jakich godzinach i do kiedy?
Kąpieliska czynne są od 9.30 do 17.30. Sezon kończymy 31 sierpnia.
Trudno jest zostać ratownikiem, czy trudniej jest znaleźć ratownika? Jak to dzisiaj jest?
W zasadzie prowadzimy taki program Aktywuj się w ratownictwie. On funkcjonuje przez cały rok, od września do końca czerwca. I bezpłatnie można przyjść do takiego kursu, się przygotować. W zasadzie, jeżeli ktoś posiada umiejętność pływania, to nie będzie miał dużych problemów z tym, żeby wkładając, że tak powiem, troszkę serca w doskonalenie tego pływania, żeby takim ratownikiem został. Kurs trwa ratownika 66 godzin, dodatkowo trzeba zrobić kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy, który też więcej tam 60 godzin trwa. Oba kursy łącznie kosztują mniej więcej 1500 zł. Taki jest koszt uprawnień zawodowych ratownika. Myślę, że warto się nad tym zastanowić. Jest to ciekawa opcja pracy na sezon letni. A oprócz tego te pensje ratowników diametralnie rosną z roku na rok. Także ratownicy zarabiają coraz lepiej. Rzeczywiście jest ich mało, a coraz trudniej też o kadrę taką dobrze wykwalifikowaną, ponieważ przychodzą do nas pracownicy, którzy są po zwykłych szkoleniach na ratownika wodnego, a my musimy ich oddzielnie jeszcze doszkalać z obsługi specjalistycznego sprzętu. Mamy na naszych kąpieliskach skutery wodne, kłady, łodzie motorowe, no i ten kurs podstawowy tego nie obejmuje, dlatego też praktycznie cały czerwiec poświęcimy na to, żeby tą naszą kadrę doszkolić i przygotować im takie bezpłatne, specjalistyczne właśnie szkolenia.
Czyli chętnych jest aż nadto, czy brakuje i trzeba ściągać?
Znaczy, my mamy taką ilość ratowników, która zapewni nam, w tej chwili mamy taką ilość ratowników, która zapewni nam możliwość otwarcia tych kąpielisk, które sobie zaplanowaliśmy. Natomiast 8 kąpielisk, tak jak planowaliśmy na tej długości, która ma być. Natomiast zawsze zatrudniamy troszkę większą ilość osób ze względu na to, że no, ratownicy muszą mieć przerwy, muszą też, zdarza się, że niektórzy rezygnują w trakcie sezonu, zdarza się, że ktoś tam pójdzie na zwolnienie lekarskie, więc tą, żeby taki mieć bufor bezpieczeństwa, to zawsze zatrudniamy więcej. Poza tym też staramy się zabezpieczyć akweny niestrzeżone, tak jakby coś się wydarzyło poza akwenem, to potrzebujemy też grupę ludzi, która mogłaby działać jako taka grupa interwencyjna, wyruszy w razie potrzeby i udzieli pomoc.
Średnie zarobki ratownika morskiego w zależności od stanowiska to od 2600 do 4000 zł brutto. Ratownikom spoza Trójmiasta oferowane są ponadto dodatkowe miejsca noclegowe. Zarówno w Gdyni, Gdańsku, jak i Sopocie cały czas trwa rekrutacja, ale niestety idzie to trochę opornie. Czyżby zarobki były zbyt niskie?
Rozbije swój świat zabity deskami. Z tych desek zbuduję jak z tęsknoty łódź. Perły, korale rozsypię na szczęście. Muszle, bursztyny, a może coś jeszcze. Będę wędrował poza horyzont.
W połowie maja na stronie Bitwy o Gotland pojawił się taki oto wpis. Niezwykle miło nam zakomunikować, że na starcie Bitwy o Gotland Delfia Challenge 2017 pojawi się dodatkowo wyjątkowy jacht, za sterami którego zasiądzie niewidomy żeglarz. W tym miejscu wspólnie z Robertem Krzemińskim, widzącym współzałogantem tego jachtu, będziemy publikować co ciekawsze przygody i relacjonować drogę do Mariny w Górkach Zachodnich, a może i sam przebieg tego wydarzenia. Nie mogłam więc, przeczytawszy ten wpis, nie zapytać pana Roberta Krzemińskiego o plany na najbliższy sezon i o pomysł wystartowania razem z Romanem Roczeniem w bitwie o Gotland.
Robert Krzemiński, Fundacja Zobaczyć Morze imienia Tomka Opoki z Gdyni. Nasz projekt przez 12 lat w środowisku osób z dysfunkcją wzroku jest bardzo popularny, tak? My w żaden sposób nie reklamujemy się, my w żaden sposób nie szukamy, to nas znajdują. Z ust do ust, przekazów, że coś takiego się dzieje, że otwieramy możliwości i szanse żeglowania, aktywnego spędzania czasu na wodzie, rozchodzi się dosyć szybko, więc to tak jak powiedziałem, nas znajdują, a nie my znajdujemy ich. 6 października z Warszawy wyjeżdżamy do Sukosanu, robimy powtórkę zeszłorocznej akcji, czarterujemy w tym roku 7 jachtów 50-stopowych, na każdym jachcie 10 osób, czyli no to 70 uczestników, z czego 40 osób to osoby z dysfunkcją wzroku. Lista już dla osób niedowidzących i niewidomych jest całkowicie zamknięta. Zostało nam jeszcze kilka wolnych miejsc dla osób widzących, ale z tym nie będzie problemu, dlatego że te nasze rejsy są konstruowane finansowo tak, że 50% całego kosztu pokrywają uczestnicy, resztę to są nasi darczyńcy, sponsorzy, osoby, które nam pomagają, które są razem z nami krócej, dłużej, ale są. No to dzięki nim cała ta akcja, cała nasza fundacja jak gdyby opiera się na wsparciu i pomocy przez darczyńców, sponsorów.
Ale to już będzie po innym waszym dużym projekcie, po pana, prawda? Bo wybiera się pan na bitwę.
Tutaj chciałbym serdecznie podziękować organizatorom Bitwy o Gotlandię, że dopuścili nas i stworzą nam warunki, a przede wszystkim zapewnią nam bezpieczeństwo. Będziemy startowali z Romkiem Roczeniem. Startowali, no za duże słowo. Będziemy płynęli z Romkiem Roczeniem. To będzie wydarzenie Romka Roczenia.
To znaczy pan i Roman.
Ja i Roman, tak. Regaty same w sobie są jednoosobowe. Bitwa jest jednoosobowa. Tutaj zmagają się samodzielnie żeglarze. Natomiast my popłyniemy we dwóch. Roman jest niewidzący. Roman będzie tutaj jak gdyby głównym ogniwem tego całego wydarzenia. Ja tylko i wyłącznie osobą zabezpieczającą jego zmagania. Zeszłoroczne uruchomienie aplikacji Seeing Assistance Zobaczyć Morze pozwala na sterowanie jachtem przez osoby niewidzące. Osoba, która posiada aplikację na telefonie, na smartfonie, wkładając sobie słuchaweczkę do ucha, tak, ma podawany kurs, którym płynie, ma podawaną odchyłkę od tego kursu, ma podawaną prędkość. No i Roman w tym roku będzie płynął dookoła Gotlandii, używając tej aplikacji. Rozpoczęliśmy już najpierw treningi na sucho, teraz będą treningi na wodzie. Będziemy starali się z Romanem jak najwięcej czasu spędzać w czerwcu, w lipcu i w sierpniu na wodzie, tak żeby przyzwyczaić się, nauczyć się, tak, żeglugi, długiej żeglugi, czyli tego takiego typowego żeglarskiego spania 20 minut, 10 minut na oku. No i tak to się będzie działo. No jest to bardzo wielkie wyzwanie dla nas, dla niego i dla mnie. Dla niego, że on po raz pierwszy będzie zmagał się samotnie z łodzią, będzie się zmagał samotnie z żeglugą. Dla mnie duże, bo będę musiał być tą osobą, która zapewni mu bezpieczeństwo na pokładzie, która będzie jednak jego okiem, która będzie jednak jego pomocnikiem, jego asystantem, tak? I to będzie bardzo duże wyzwanie. To jest coś, o czym dosyć długo mówiliśmy, dosyć długo rozmawialiśmy. Nie będę ukrywał, jeżeli nam się uda nam się Gotlandia, jeżeli uda nam się opłynąć tą Gotlandię, tak jak o tym myślimy, mamy marzenia dalsze, tak? Na przyszły rok, może za 2 lata, we dwójkę przeskoczyć przez Atlantyk.
Dziś w magazynie morskim to już wszystko. Po 22 zapraszam Państwa na audycję poświęconą polskiej marynarce wojennej, audycję Sylwestra Pięty. Ja Państwu już dziękuję. Audycję zrealizował Tomasz Cybula, a dobranoc mówi Anna Rympas.
Gwiazdy to ryby latające między księżycem a słońcem. Może modlitwa Boga i ludzi za tych, których życie zbytnio trudzi.